Boże, Chrystus Święty, jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci. Dziękujemy Ci za każdy gest Twojej obecności, Twojej miłości. Dziękujemy Ci za każde słowo, które pochodzi od Ciebie, które nas zmienia, odnawia, umacnia, karmi nas. Prosimy Cię, aby to rozważanie jeszcze bardziej nas rozkochało w Tobie i w Twojej obecności. Prosimy Cię, Boże Duchu Święty, naucz nas i przekonaj nas do tego, że być ubogim w duchu znaczy być bogatym Bogiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie rekolekcje będą pod znakiem ośmiu błogosławieństw. Jeśli dobrze pamiętam, to trochę na rekolekcjach w Zakopanem dotykałem tej kwestii. Na pewno osiem błogosławieństw jest takim rodzajem konstytucji Królestwa Bożego, a zatem najważniejszym fragmentem, najważniejszym tekstem Nowego Testamentu, który jest normą, bo wiadomo, że konstytucja to jest norma podstawowa wszelkiego działania, wszelkiego tworzenia społeczności, instytucji, życia. Ale jest to jednak konstytucja w Duchu Świętym. A zatem jest to konstytucja, której nie jesteśmy w stanie realizować poprzez postępowanie według litery, lecz według Ducha. I zanim przeczytam piąty rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, ale możemy sobie otworzyć tam, gdzie są błogosławieństwa. To jest piąty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, wersety od 3 do 12, czy 11. 11, tak. Ewangelia według Świętego Mateusza. Zaraz zobaczymy, jak ta konstytucja jest zbudowana, jakie zawiera w sobie niesamowite tajniki Bożej mądrości i że jest ona zupełnie inna od wszystkich konstytucji i praw, które ustanowił człowiek, a nawet jest inna od konstytucji, można tak powiedzieć, od prawa mojżeszowego, też natchnionego przez Boga, ale właśnie jednak noszącego ślady ludzkiej myśli. Otóż Pan Jezus na górze, w czasie tego tak zwanego kazania na górze, mówił: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Też jesteśmy na górze. Przemienienia Pańskiego. Właśnie tutaj poprawiają, że nie czarnej, tylko przemienienia Pańskiego. A skoro była czarna, się przemieniła, to jest jasne.
Czyli w dobrym kierunku ksiądz dzisiaj.
W dobrym kierunku, tak. Właśnie pojechałem tam, bo tak, to przyjąłem komunikę, góra przemienienia, prawda?
Błogosławieństwa pan mam zabrać.
Tak, żeby zabrać błogosławieństwo, to racja. Góra to nowe nauczanie, pamiętajmy, to jest nawiązanie do góry Synaj, gdzie zostało udzielone prawo Mojżeszowi. To jest nawiązanie do góry Synaj. A więc już ten punkt wyjścia jest bardzo istotny. Nawiązanie do góry Synaj. Ale tutaj, w tym pierwszym zdaniu się jeszcze kryje jedna tajemnica. Mianowicie ukryta jest pięćdziesiątnica. A gdzie? Ano właśnie. Otóż Żydzi mieli też swoją pięćdziesiątnicę, Pentekostę. Otóż pięćdziesiątnica to było święto, które obchodzili Żydzi 50 dni po święcie Paschy. Początkowo było to święto pierwocin. Wiemy, że w Izraelu wegetacja przez okrągły rok, bo tam są rejony, gdzie nie ma zimy. A zatem już w styczniu niektóre roślinki zaczynają kwitnąć. O tym jestem przekonany, że tak jest, ponieważ było mi dane kiedyś mieszkać przez kilka miesięcy na południu Włoch, w Apulii, gdzie nie ma zimy. Śnieg spadnie raz na kilka lat i to bardzo szybko się rozpływa. Jest tam bardzo ciepło. I to jest tam roślinność prawie że identyczna jak w Galilei. Tak. Więc mogą się przyglądać. Są oliwki, są winogrona. No, takie rośliny jak tam. Otóż to było z końcem stycznia, zaczęły kwitnąć drzewa. Teraz jaka to roślina? Migdałowe, czy nie wiem jak to. Tak. Tak wcześnie. Otóż i właśnie na wiosnę już się zbiera plony pierwsze. I dlatego święto to Pentekostę, pięćdziesiątnica, było dla podziękowania Panu Bogu za pierwsze dary. Oni nie przeżywali tak jak u nas przednówka, u nas był przednówek, zima bardzo długa, a tam już mogli jeść pierwsze owoce, pierwsze dary. To było podziękowanie. Te pierwsze dary, to święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że właśnie te pierwociny, te pierwsze plony, to już są dary Ducha Świętego. One owocują, to znaczy poprzez naszą współpracę z Panem Bogiem te pierwociny, one już są. A więc te dary Ducha, one są właśnie jak te wiosenne dary, bo pełne owoce to dopiero przyniesie nasze życie w niebie, jak będziemy w Bogu. A to są te dary Ducha Świętego, święcające, to są pierwociny. Ale potem, z czasem, zmieniono, jak to nazwać, profil, czy formułę tego święta. Otóż Pentekostę zaczęło być, ja nie wiem jak, bo to jest po grecku, ale nie wiem jak jest, jak, nie pamiętam jak Żydzi nazywali to święto. Na pamiątkę daru prawa Mojżeszowego na górze Synaj. A zatem pięćdziesiątnica przez Żydów była obchodzona na pamiątkę ustanowienia prawa Mojżeszowego. Dzięki temu Izrael stał się narodem Boga. Z plemienia, czy z życia plemiennego, oni kiedy otrzymali prawo Boże, to Bóg zaczął być ich królem. Wiadomo, że tam ten, kto nadaje prawo, jest władcą prawowitym. A więc Bóg, nadając prawo przez Mojżesza, stał się królem Izraela. I to był jego lud. I dzięki prawu oni stali się własnością Boga Jahwe. I teraz w dzień Pięćdziesiątnicy następuje zesłanie Ducha Świętego i stare prawo zostaje zastąpione prawem Ducha. Rozumiemy, co się dzieje. Prawo Ducha. Jest to prawo, które działa od wewnątrz. Prawo mojżeszowe działa jak? Od zewnątrz. Najpierw musimy usłyszeć, zrozumieć, zastosować albo odrzucić. Są ludzie, którzy odrzucają. Ale ono jest z zewnątrz, ono przychodzi z zewnątrz. Jego nie ma w sercu. Natomiast prawo Ducha, Duch Święty mieszkając w nas, czyni nas dziećmi Bożymi. Co to znaczy? Że nie jesteśmy już niewolnikami, że dla nas Pan Bóg nie jest królem, tym suwerenem absolutnym, tylko jest dla nas Ojcem, kimś miłującym. A zatem to prawo Ducha jest prawem miłości. Czyli nasza relacja do Boga staje się relacją miłości. Dzięki darowi Ducha. My mamy tego samego Ducha, co Jezus. Święty Augustyn powiedział następującą rzecz, że tylko Jezus otrzymał dar Ducha Świętego w pełni. Tutaj oczywiście on nie mówi o Matce Najświętszej, bo trzeba byłoby ten nowy dyskurs jeszcze o Matce Najświętszej. Ale tylko Jezus otrzymał w pełni, natomiast ludzie otrzymują tylko Ducha Świętego częściowo. Dlatego musimy się ciągle napełniać przez Eucharystię, przez modlitwę. A więc zobaczymy. Czyli muszę zrobić ten wstęp, bo bardzo często przychodzimy, na przykład rozważamy osiem błogosławieństw, no, a Pan Jezus powiedział takie fajne rzeczy. To nie są fajne rzeczy, to jest konstytucja nowego człowieka, chrześcijanina. To jest prawo Ducha, które jest w nas. Chrześcijanin to nie jest niewolnik, który przestrzega prawa Bożego, ponieważ został on na niego nałożony. Chrześcijanin to jest ten, kto czuje w sobie miłość do Boga i dlatego wykonuje przykazania, dlatego że on widzi w tym sens. Bo on się czuje odpowiedzialny za Królestwo Boże, za swoje zbawienie, za zbawienie innych. On jest wolny, chrześcijanin jest wolny, bo ma w sobie prawo Ducha Świętego. To Duch Święty przekonuje go do tego, że nie ma lepszej drogi, jak tylko przyjęcie Bożej mocy, Bożej łaski. A zatem, gdybyśmy tutaj rysowali takie dwie linie, to jedna linia, taka przecinająca historię objawień, to jest, to możecie sobie wyobrazić, bo to tak. To jest właśnie do tej linii, to jest czas wznoszący do oczekiwania obietnicy, że przyjdzie Bóg i objawi całą wolę Bożą. A więc czas Starego Testamentu jest czas obietnic, czas zapowiedzi. I przychodzi Jezus Chrystus, w Nim mieszka pełnia mocy Ducha Świętego. On w tym Duchu działa, wyrzuca złe duchy, uzdrawia, głosi z mocą w Duchu, ale ten Duch jeszcze nie działa w innych. I dopiero na krzyżu, kiedy całkowicie jako człowiek wypowiada swoje posłuszeństwo Ojcu, pomimo tego, że cierpi strasznie, ale nawet w tej sytuacji nie wyrzeka się Boga, jego ciało, umysł ludzki, a więc ciało, umysł ludzki, wszystko staje się posłuszne, poddane Bogu, nie ma w jego naturze sprzeciwu wobec Boga i wtedy dopiero może dać, wylać ducha na wszystkich, na innych ludzi, którzy będą w jego imię przyjmować ducha. Dlaczego to się dzieje? Ja to na każdych rekolekcjach tłumaczę. Dlatego, że nasza natura, czyli to, kim jesteśmy, jak się dzieje coś niesprawiedliwego, to zaraz się buntujemy wobec Boga. Ja ciągle dostaję od ludzi SMS-y. Pan Bóg mnie nie kocha, innych kocha, innych wybiera, innych prowadzi i ciągle bunt, i ciągle oskarżenie Pana Boga. Jeśli coś nie pomyśli, nie wysłucha mnie, tyle lat się już modlę. Dostaję tych SMS-ów tak dużo. Oczywiście zawsze podchodzę łagodnie, bo to rozumiem, że jeszcze ci ludzie muszą pewną drogę duchową przejść. Tyle lat się modlę, moje koleżanki już mają mężów, a ja ciągle nie mam. Otrzymałem w ubiegłym tygodniu. Nie, to dzisiaj co jest? Sobota. No to w tym tygodniu dostałem. Ale właśnie to jest to, co w nas się rodzi. Ile razy ja się skarżę, a w ubiegłym tygodniu się skarżyłem, przepraszam Cię Panie Jezu, na to, że nakładasz na mnie obowiązki, których ja nie jestem w stanie, którym nie jestem w stanie podołać. To jest właśnie to, ta natura ludzka, która się ciągle buntuje przeciwko Bogu. Natomiast Jezus na krzyżu nie buntuje się. Możecie sobie wyobrazić. On się nie buntuje na krzyżu. On jako Syn Boży nie buntuje się przeciwko woli Ojca. Pierwszy Adam się zbuntował, wyraził swoje nieposłuszeństwo i my jesteśmy wszyscy urodzonymi buntownikami. W nas jest zaszczepiony bunt przeciwko Bogu. Jeśli cokolwiek nie jest po naszej myśli, nasza cała natura krzyczy, sprzeciwia się Bogu. I dlatego też Jezus Chrystus nie buntował się. On nadal kochał Ojca, będąc tak niesprawiedliwie potraktowany przez grzeszników. I właśnie ewangelista Jan mówi o tym, że On się oddał i że Ojciec Go oddał w ręce grzeszników. Oddał. Ale dla naszego zbawienia. A zatem widzimy, że tu dokonuje się w Jezusie wszystko to, co my mamy. Rozumiemy? Że my nie możemy czcić tylko Ducha Świętego, albo tylko Jezusa, albo tylko Boga Ojca. Wszystko dokonuje się trynitarnie. My mamy dar Ducha tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jego posłuszeństwo. Jezus się nie buntuje w żadnej sytuacji wobec Boga. I my właśnie tego Ducha, Jezusa, otrzymujemy. I kiedy otrzymujemy nowe prawo w Duchu, my się nie buntujemy wobec Boga, tylko Go kochamy sercem Jezusa. Proszę zobaczyć. Kochamy sercem Jezusa. Dlatego Jezus, dając nam 8 błogosławieństw jako konstytucję Nowego Królestwa, mówi o sobie, mówi o swoim doświadczeniu Ojca. A zatem jest to konstytucja w Duchu Świętym. Jezus mówi w Duchu Świętym. Jezus daje nam to nowe zadanie. Dzisiaj jest dość mało komentarzy 8 błogosławieństw, bo się właśnie nie rozumie tego, że my jesteśmy cali zanurzeni w nowym prawie. To nowe prawo to jest Duch Święty. Nowe prawo to Duch Święty. To Duch Święty daje nam rozumienie tego, co dobre, co jest dobrym wiecznym. Przedwczoraj, jadąc autem, słuchałem akurat katechezy w czasie takiej wypowiedzi Jana Pawła II w ramach sympozjum teologów. To było chyba na Jasnej Górze w 79 roku, ale czy 83. Bo już trwała ta audycja w Radiu Maryja. Jan Paweł II wtedy powiedział tak. Tylko dzięki poznaniu prawdy możemy rozróżniać, co jest dobrem nietrwałym, a co jest dobrem trwałym. I też prawda nam pozwala zrozumieć różnicę pomiędzy dobrem i złem. Ale więc tutaj Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że istotniejsze dla życia jest odróżnianie dobra trwałego i nietrwałego. Nie tylko rozróżnianie między dobrem i złem. To jest minimum, odróżnianie dobra między dobrem i złem. Ale chodzi o to, żeby człowiek przyjął postawę samego Jezusa Chrystusa. A zatem Pentekoste, Pięćdziesiątnica, to jest ogłoszenie nowego prawa. Nie tylko ogłoszenie, ale i objawienie nowego prawa. To nowe prawo to Duch Święty. Już nie prorok Ezechiel w rozdziale 35. Za chwilę do tego też dojdziemy, ale to jest jakby w dalszej części mojego rozważania. Właśnie mówi o tym, zapowiada Bóg, dam wam serce nowe, nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Podobnie prorok Jeremiasz w rozdziale 31. Mówi oczywiście Bóg przez proroka o nastaniu nowej epoki, kiedy nie będziemy już wołać, poznajcie Pana, bo wszyscy będą znać, bo otrzymamy ducha, który będzie nas przekonywał, uczył od wewnątrz. Nie nauczyciel zewnątrz, od wewnątrz. Zobaczcie, jakie chrześcijaństwo ma potencjał. Jaki potencjał w każdym chrześcijaninie jest. Dlatego tak nieznajomość Ducha Świętego sprawia, że jesteśmy strasznie słabi. Nie, brak odkrycia Ducha Świętego sprawia, że jesteśmy słabi, że nie realizujemy misji Jezusa Chrystusa. Ostatnio byłem na kongresie, nie wiem, czy ktoś był na kongresie nowej ewangelizacji w Częstochowie, tydzień temu. Ale tak mi się drogi pomylił. Był ktoś? Nie? Oj, żałujcie. To było trzęsienie ziemi. Duch Święty naprawdę przyszedł. Pod arcybiskup Ryś, Grzegorz Ryś właśnie jako szef właśnie szkół nowej ewangelizacji organizował czwarty kongres nowej ewangelizacji. Niezwykle dużo treści, modlitwy, były wykłady, ja też miałem jeden z wykładów na tym kongresie. I właśnie między innymi o tym mówiłem, o czym mówię dzisiaj, o tym wylaniu ducha na Kościół, o tym, że Jezus przyszedł po to na ziemię, aby dać nam ducha. Otóż to nowe prawo ducha to jest właśnie Bóg wybiera święto Pięćdziesiątnicy żydowskie, żeby pokazać, że następuje nowa epoka. Stare prawo, w starym prawie niewiele się zmieni, bo przykazanie miłości Boga i bliźniego zostaje. Tylko chodzi o to, że człowiek zaczyna to rozumieć od środka. Wiemy, jak na przykład mamy rodziców, których kochamy i wiemy, że nas kochają. Jaka jest nasza relacja do rodziców? To jest po prostu relacja wolności. My chcemy być z rodzicami. My pragniemy z nimi być. Wtedy, kiedy następuje rozluźnienie więzów pomiędzy dziećmi i rodzicami, wtedy właśnie dzieje się to, co po grzechu pierworodnym. Że zaczynamy unikać. Że ten wzrok wewnętrzny, w miłości ten wzrok wewnętrzny to jest tak. Tak się osoby na siebie patrzą, czyli duchy ludzi się na siebie patrzą tak. A kiedy jest grzech, wtedy ten wzrok ducha odwraca się i zaczynają się rozchodzić drogi ducha. Przestaje być ten duch zespolony. I tak się stało po grzechu pierworodnym. Ludzkość zaczęła patrzeć w zupełnie innym kierunku. Duch człowieka zaczął patrzeć w zupełnie innym kierunku niż w kierunku Pana Boga. I dlatego też ludzie żyjący światem nie kochają Boga, nie szukają. Nie widzą po prostu sensu, nie widzą potęgi Boga. Nie rozumieją tego, że jedynie w Bogu człowiek odnajduje szczęście. A więc życie w duchu tego świata sprawia, że człowiek patrzy w przeciwnym kierunku niż w kierunku Pana Boga. Nie rozumie Go, nie rozumie tej miłości Bożej. Tę miłość Bożą ignoruje. A więc nowe prawo. I tutaj jest pewien błąd, który bardzo, bardzo wielu popełnia. I kapłanów, i rodziców w dziedzinie wychowania. Mianowicie, że najpierw się stawia normy, a potem się wyjaśnia. Albo się wcale nie wyjaśnia, tylko się stawia normy. Bo uważamy, że to jest tak dobre i słuszne, że nie trzeba niczego wyjaśniać. No właśnie, trzeba wyjaśniać. Właśnie my Ducha Świętego zostawiliśmy z boku, bo nikt nam tego nie głosi. Przecież każdy katolik to powinien mieć taką wielką miłość do Ducha Świętego, bo to jest dar Jezusa Chrystusa. Po to Jezus cierpiał na krzyżu. Dar Ducha Świętego był celem dla nas, był celem misji Jezusa Chrystusa. Po czym to poznajemy? Otóż każdy z ewangelistów przytacza słowa świętego Jana Chrzciciela. Jakie? Ja chrzczę wodą. Po mnie przyjdzie ten, który was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Tam nie każdy ewangelista dodaje ogniem, ale Łukasz na przykład ma i ogniem. I chyba Jan. Po mnie przychodzi ten, świętego Jana. Ja nie jestem godzien rozwiązać rzemykał jego sandałów. Czyli godność boska Jezusa. Chrzcić duchem to jest misja Jezusa. Co to znaczy baptizo, czy baptizein po grecku? Przede wszystkim tutaj chodzi o zanurzanie i napełnianie. Jezus przychodzi na świat, żeby nas napełniać Duchem Świętym. To jest cel Jego misji. Żeby nas zanurzać w Duchu Świętym. A my żyjemy w Duchu Świętym jak w oceanie. I to mój ulubione pytanie retoryczne. Jeśli my jesteśmy jak rybki zanurzone w oceanie, to czy mądre by było, gdyby rybki pytały, a gdzie jest ocean? Jeśli wszystko mają, jeśli Duch Święty jest naszym środowiskiem, jeśli z Ducha Świętego żyjemy, bo duch i ciało jest podtrzymywane przez Ducha Świętego. Jeżeli nasze życie jest tchnieniem ducha, pochodzącym od Ojca przez Syna. A zatem widzimy, że my jesteśmy całkowicie obdarzeni przez Jezusa tym darem. Czyli chrzcić duchem oznacza zanurzać nas w duchu, zanurzać nas w życiu Boga samego. Duch Święty jest życiem Boga. To jest, można sobie wyobrazić, tak jak 100 milionów wodospadów Niagara. Nie byłem tam, ale widziałem tylko na filmach. Ale wyobrażam sobie. Na przykład wodospad, który stąd aż do Zakopanego się rozpływa. Takie 100 milionów takich wodospadów. I Duch Święty, to jest właśnie Duch Święty. Potęga Boga, która została uwolniona dla nas. My jesteśmy, możemy czerpać. Tylko trzeba mieć wiarę. Jakże wiele osób w ogóle nie pyta o ducha, nie prosi, nie zastanawia się. A to jest właśnie to, ta moc, która zmienia nasze życie. widzimy, jak na przykład na rekolekcjach, jak nas dotyka nieraz moc Ducha Świętego, zaczynamy inaczej widzieć, inaczej patrzeć na wszystko, inaczej odczuwać. Stajemy się zupełnie innymi ludźmi. To nieraz trwa tylko przez krótką chwilę, przez rekolekcję. A co by było, jakby tak nas Pan Jezus całkowicie zanurzył, aż po czubki, aż po ostatni włosek na głowie. No, my się wynurzamy, bo my jesteśmy jak opasłe, tłuste kaczki, które nie zanurkują, ale zaraz je woda wypiera, bo są tłuste. Ale gdybyśmy tak w duchu żyli i z Ducha Świętego żyli, to wtedy nasz duch myśli, wartościuje, postępuje, czuje tak jak Duch Jezusa. Czyli mamy cały arsenał dóbr duchowych, które składają się na szczęście człowieka. Jeśli mieliście kiedykolwiek dar spoczynku w Duchu Świętym, a wiele osób tutaj na pewno miało, to wtedy właśnie czujemy się zanurzeni w Duchu. I czujemy wewnętrznie, że jesteśmy w łonie Boga. Czujemy to, czego będziemy doświadczać w niebie. Ja miałem ze 3 razy w życiu tę łaskę. I wiem, że to jest niebezpieczne. Dlatego, że stwarza jeszcze większy głód, że potem się już nie chce wracać do świata, ani do życia. Kiedy Duch Święty, kiedy Jezus zanurza nas w Duchu, potem nie chce nam się żyć w tym świecie. Wtedy ludzie przychodzą do mnie po takim doświadczeniu napełnienia Duchem i mówią, no może byśmy poszli na misję, a może coś byśmy chcieli zrobić. Bo człowiek ma takie pragnienie, żeby być zanurzonym, żeby się nie wynurzać z tego Ducha, bo jest tak dobrze. Bo w Bogu, w Duchu Świętym jest nam najlepiej. To jest nasze łono, z którego wyszliśmy. Rozumiemy? Dziecko się dobrze czuje pod sercem matki, która go kocha, która myśli o nim z miłością. My jesteśmy stworzeni, wyszliśmy z wnętrza Boga i tylko tam się możemy poczuć dobrze. Więc nawet ten dar spoczynku w Duchu Świętym nie należy... Oczywiście trzeba też... Nie można być, grzeszyć obżarstwem duchowym, bo niektórzy chcieliby mieć ten spoczynek codziennie i przy każdej okazji. No trzeba trochę się tak hamować, bo to nigdy się nie nasycimy. Jeszcze bardziej będziemy rozedrgani, jak będziemy tak ciągle szukać znaków nadzwyczajnie, bo spotykam ludzi związanych z odnową, którzy są rozbici wewnętrznie, bo nie mają kierownictwa duchowego, a są nastawienie, że ciągle jakiś znak, ciągle jakiejś nadzwyczajności, bo są głodni Boga, a nikt im nie wyjaśni, że tutaj na ziemi no się nie da nasycić Bogiem. Trzeba spokojnie, z umiarem. Pan Bóg nas napełnia tylko częściowo. I to są tylko te chwile, te błyski, te doświadczenia, ale mówię o tym, ponieważ też Pan Bóg mi dał tę łaskę doświadczania. Jak miałem chrzest w Duchu Świętym w Brazylii, jak pierwsze to się wydarzyło, to ja chciałem wszystkich nawracać. Przyjechałem do Polski, do Lublina, profesorów zacząłem nawracać. Myślałem, że to tak łatwo, ale... Nie, żartuję, no nie chodzi o nawracanie, że oni są niewierzący, tylko chodzi o to, że chciałem im przekazać tę całą gorliwość, tę całą miłość, która się zrodziła w wyniku doświadczenia Ducha. To całe pragnienie Boga. Ale ludzie zazwyczaj tego nie czują. Jeśli ten Pan Bóg jest tak na zewnątrz. Ale my w Bogu naprawdę czujemy się doskonale, najlepiej. Żadna miłość ludzka nie bierze się z siebie. Miłość ludzka jest zanurzona w Bogu. Czyli my mamy jedynie odpryski miłości, która jest w Bogu. Bogu jest pełnią. Bóg jest miłością. Bóg jest potężnym oceanem miłości. I On nas wypełni. Ale w nas jest po prostu w tej naszej naturze ciągłe przywiązanie do ziemi, do rzeczy ziemskich. I dlatego my się zanurzamy i wynurzamy. I tak ciągle. I to nas boli, to wynurzanie. Ale nie jesteśmy w stanie. Chyba tylko nieliczni święci umarli dla świata. Jako święty Paweł mówi, umrzeć dla świata, żeby żyć dla Chrystusa. Znaczy, żeby niczego się nie spodziewać po tym świecie. Po prostu żyć w tym świecie. Zresztą Pan Jezus o tym mówi, że oni są w świecie, ale nie są ze świata. Apostoła w tej modlitwie. Ostatniej modlitwie. Przed odejściem. Pan Jezus tak się modli. To znaczy, nam nie będzie tutaj nigdy dobrze. Bo nam jest tylko dobrze w Bogu. Ale właśnie wtedy, kiedy spotykamy ludzi, którzy mają ducha Jezusa Chrystusa, kiedy mają tę miłość, ten pokój, tę łagodność, tę dobroć Jezusa, czujemy się jak w niebie. Po prostu czujemy się jak w niebie. Dlatego, że to Duch Święty przenika ich. Nieraz my mówimy tak, bo to radiesteci to wykorzystują. No, ksiądz to ma dobrą aurę, mocną. Mocna, bo na 2 metry sięga. Można siedzieć w obecności księdza i tą aurą się nasycić, nakarmić. No, ksiądzowa. To nie jest aura moja. To jest Duch Święty. Właśnie jeżeli czujemy się w obecności kogoś dobrze, to znaczy, że ten człowiek promieniuje duchem. To Duch Święty, to nie my. To nie są energie biologiczne. A zatem, kiedy Duch Święty stwarza w nas człowieczeństwo Jezusa, kształtuje nas na wzór Jezusa, my jesteśmy bogaci. Bogaci samym Bogiem. Obecnością Boga. I wtedy po prostu nie tylko, że dajemy siebie, swoje słowa, swoją mądrość. My dajemy Boga. My przekazujemy Boga. Rozumiecie? Jakie jest bogactwo? Dlatego to pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy duchem, to sięgniemy, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, to dopiero tutaj się wyjaśnia, na czym polega Królestwo Niebieskie. Ojcowie Kościoła, ci wspaniali teologowie, którzy się modlili i teologię uprawiali w modlitwie, mówili tak, Królestwo Boże to jest Duch Święty, mieszkający w Twoim sercu. To znaczy, tam jest Królestwo Boże, gdzie jest przyjęty, gdzie jest goszczony Duch Święty, gdzie jest tak człowieka, gdzie człowiek decyduje się, żeby Duch Święty w nim przejął władzę nad jego myślami, nad jego wyobraźnią, nad jego dążeniami, nad jego całą sferą wewnętrzną. To Królestwo się rozszerza na całe życie Twoje i na wszystkich, którzy Cię będą spotykać. Jeśli pozwolisz, żeby Królestwo Boże przez Ducha Świętego zapanowało nad Tobą, to Duch Święty stopniowo, bo to nie od razu, ale stopniowo będzie Ci udzielał coraz większych darów, więcej darów. I wtedy ludzie będą do Ciebie lgnąć jak pszczoły do miodu. Tak. Dlatego, że ludzie będą rozpoznawać instynktownie przez ducha, że w tym człowieku mieszka Duch Święty. Czyli moje pragnienie, ja chcę być, ja chcę pożreć tego człowieka. To tak myślimy, no. Co to zrobić, żeby mieć tę obecność, żeby ten Bóg, ta aura, jak to mówimy, pokoju, dobroci, żeby na mnie przeszła. No to chyba lubię, tak nieraz rodzice mówią, zaraz cię zjem, prawda? Dzieci jak, znaczy rodzice jak kochają dzieci, tam całują, no zaraz cię zjem. Rzeczywiście nieraz to wygląda strasznie. Ale po prostu człowiekowi się wydaje, że chciałby po prostu z miłości mieć jakoś w sobie tę osobę, którą kocha. a my mamy przez Ducha Świętego. Bo miłość w drugiej osobie nie jest z tej osoby. Ona jest z Ducha Świętego. Tam święty Augustyn napisał tak. Gdzie jest Duch Święty? Jeśli masz w sobie miłość, masz Ducha Świętego. To jest znak rozpoznawczy Ducha Świętego. Jeśli masz taką miłość, która przyciąga ludzi do Boga, to masz 150% pewności, masz Ducha Świętego. Oczywiście my wszyscy mamy Ducha Świętego. Chodzi tutaj o to, czy my jesteśmy poddani Duchowi. Bo ten, kto się poddaje Duchowi, nie jest skoncentrowany na sobie. On chce po prostu tego Boga udzielać, tego Boga dawać. Nie jest skoncentrowany. To jest właśnie Duch Święty nas, naszą miłość ludzką oczyszcza z egoizmu. Bo my jako ludzie, tak jak właśnie ten ojciec, mama, chcieliby pożreć to dziecko, żeby je mieć w sobie. Tak kochają. Natomiast właśnie Duch Święty mówi, że żeby dawać. On nas otwiera, on wprowadza nas w relacje. On czyni nas pootwieranym, to znaczy czyni nas właśnie charyzmatykami. Przez nas, jak Pan Jezus to powiedział, gdzie? A to będzie praca domowa. Przez nas przepływa jakby rzeka Ducha Świętego. Przez nas, w nas. Rozumiecie, co się dzieje? Ja wyjaśniam wam rzeczywistość duchową. Ludzie tego nie znają, to jest chrześcijaństwo. Ta rzeczywistość duchowa jest tak bogata. Ona jest o wiele bogatsza. Dlatego ja tak na rekolekcjach na sił zakonnych w pewnym zgromadzeniu właśnie wyjaśniając te tajemnice obecności Boga i tego bogactwa i tej bliskości Pana Boga mówię, no teraz to już chyba biura te pielgrzymkowe poupadają. Jak do sióstr. No chyba nie. Ja mówię, no po co macie jechać? Tutaj są świątynie Ducha Świętego, to każda ze sióstr jest sanktuarium, to ja przyjdę i będę tak klękał przed każdą siostrą i po co ja mam gdzieś tam jechać? Tak. Ale właśnie uświadomić sobie to, tę bliskość Boga, Trójcy Święty Jedynego. Uświadomić sobie. Uświadomić sobie tego, że we współmałżonku jest niebo. Bóg, Duch Święty. Inaczej się wtedy patrzy na drugiego człowieka. Inaczej się ocenia. Wstępuje inna siła w człowieka. Wtedy zaczyna bardziej dostrzegać to, co Bóg robi przez tę osobę, niżeli to, co ta osoba robi no, z takich motywów czasami niezbyt szlachetnych. Dlatego, że Duch Święty daje ci nowe oczy. A oczy te nowe miał Pan Jezus. Pan Jezus dostrzega tylko dobro. Właśnie ludzie rozkochani przez Ducha Świętego, przemienieni przez Ducha Świętego nie widzą tego, co złe, a widzą tylko to, co dobre. Dlatego ci ludzie są naprawdę dobrzy. Bo zło, które jest w świecie i wokół nich, bardzo szybko od nich odpływa, odchodzi. Natomiast jeśli my nie pozwolimy Duchowi Świętemu, to będziemy się przejmować każdą obmową, każdym złym słowem, każdym złym spojrzeniem. Tak jak kiedyś pamiętam, poszedłem do dziekanatu naszego na wydziale i przyjechał pewien człowiek i mówi, pyta mnie, a czego te panie się nie lubią tam w dziekanacie? Ja mówię, jak to, dlaczego się nie lubią? A po czym to oceniasz? Albo się na siebie tak nie patrzyły. Ja w ogóle takie rzeczy nie zwracam uwagi. Mówię, człowieku, nie patrz na takie rzeczy. Co ty tutaj... Niektórzy mają właśnie taki starego ducha. Muszę trochę krzyknąć. Nie? Natomiast, ale to bije w nich samych i w innych. Dopiero kiedy mamy Ducha Jezusa Chrystusa, Ducha pokoju, miłości, dobroci, to nasz wzrok duchowy pada tylko na to, co dobre, a to, co złe, co nas rani, to po prostu szybko od nas odpada. No. Nie mamy w sobie magnesu do zła. Nie mamy. Do nas się nie przyklejają te rzeczy. A nawet kiedy ktoś nas bardzo mocno zrani, to mamy komu to oddać. Po prostu w modlitwie mówimy, odbierz to ode mnie, bo jest dla mnie to za ciężkie. Po prostu. Wtedy skarga serca zamienia się w modlitwę. I takie nakręcanie się wewnętrzne zamienia się w modlitwę, bo ja zaczynam tym się dzielić z Jezusem. To jest to nowe prawo. Dlatego my jesteśmy nowymi ludźmi. I kiedy patrzymy na osobowość Jezusa przez pryzmat tych 8 błogosławieństw, widzimy, jak jesteśmy obdarowani, jak jesteśmy bogaci. Ci błogosławieni, szczęśliwi, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. A kto należy do Królestwa Niebieskiego, czyli do Ducha Świętego, ten również to Królestwo poszerza, daje, rozciąga na innych. Bo jest bogaty. Jest tak bogaty, że może innym udzielać, że może... Zauważcie, na przykład jak się pojawi jakaś osoba o wielkim duchu, to przecież przyjeżdża na przykład 100 tysięcy osób i oni są obdarzeni tym duchem. To jest tak bogaty człowiek, że on daje. 100 tysięcy, milion osób otrzymuje bogactwo, umocnienie wierzy, przemianę. To jest właśnie to bogactwo, czyli i wtedy właśnie kto jest ubogi w duchu, czyli ten głodny tego ducha, pragnący ducha, nienasycony duchem, bo właśnie ubogi w duchu to jest ten, który jest nigdy nienasycony, bo nie jesteśmy w stanie w ciągu tego życia nasycić się. My jesteśmy żebrakami Boga, my pragniemy Boga. My jesteśmy ciągle nastawieni, żeby było więcej i więcej Boga. Ale ten głód sprawia, że Bóg właśnie nas nieustannie ubogaca sobą samym. A zatem to bóstwo jest największym bogactwem. I wtedy, kiedy ludzie mają majątki, kiedy mają dobra materialne, to wiedzą, że mają jeszcze większe bogactwo i tymi rzeczami doczesnymi posługują się dla dobra. To dobro materialne przestaje być bóstwem, a staje się narzędziem. Narzędziem dobra, dzielenia się, wspierania innych. Tak jak spotkałem właśnie takiego pana, kiedyś on jest szefem warsztatu, właścicielem takiego zakładu naprawczego samochodu. I on po prostu zachorował na nowotwór, znalazł się w szpitalu i tam właśnie był, to jest bardzo, zresztą powiem, bardzo pobożny, bardzo religijny człowiek. Każdą wolną chwilę wykorzystuje na modlitwę, chociaż tych chwil ma mało, ale szuka ich. Więc dowiedziałem się od sióstr zakonnych, że właśnie druga osoba, drugi pan, który też był chory, okazało się, że to ma kilkoro dzieci, 5 czy 6, no i niestety ten pan zmarł. I on wziął pod opiekę całą rodzinę, bo on wyszedł z tej choroby i kiedy się dowiedział, że ten sąsiad z jego łóżka, że odszedł do pana, zostawił do rodziny, to on finansuje całą rodzinę. Po prostu utrzymuje dzieci, utrzymuje żonę właśnie. On wie, że to dobro materialne, ono ma służyć. Natomiast człowiek, który nie jest dotknięty Bożym Duchem, to będzie używał dóbr tego świata szerzej, po to, żeby krzywdzić. Na przykład w Brazylii, jak ja słyszę, że ktoś, kto ma własne samoloty, 2 i tak dalej, nie wypłaca pensji ludziom. No, widzimy, jeśli ktoś niedotknięty jest Duchem Bożym, wtedy jest naprawdę biedny. Ci ludzie, którzy mają którzy nie są zdolni do kochania innych, nawet jeśli mają bardzo duże bogactwo materialne, są najbiedniejsi z ludzi. To są prawdziwi nędzarze. Bogatym jest każdy, kto słucha Ducha Świętego i kto udziela Ducha Świętego innym. Ten jest najbogatszy, ponieważ daje samego Boga. A więc nie rozgłaszajcie za mocno tutaj ludziom, bo was okradną. Jesteście tacy bogaci. Tak. Ale chwała Panu za to, że nas napełnia sobą i swoim bogactwem. Amen. Amen.